Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Poprzez dar rozumu Duch Boży stwarza wyłom w ciemnościach naszych umysłów i serc, czyniąc nas prawdziwie wierzących, powiedział ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił, że daru rozumu nie należy utożsamiać z ludzką inteligencją, którą możemy być obdarowani mniej lub bardziej. Jest to natomiast łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty, rozbudzając w chrześcijaninie zdolność poznania głębi myśli Boga oraz Jego planu zbawienia.
Tak więc jest rzeczą oczywistą, że dar mądrości jest ściśle związany z wiarą. Gdy Duch Święty mieszka w naszych sercach i oświeca nasze umysły, to pozwala nam wzrastać z dnia na dzień w zrozumieniu tego, co Pan powiedział i uczynił, oraz sprawia, że dostrzegamy coraz bardziej, iż wszystko jest darem Jego miłości dla naszego zbawienia.
Ojciec Święty skierował też słowo do pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie rodaków świętego Jana Pawła II.
Fratelli e sorelle,
bracia i siostry,
la testimonianza,
świadectwo Jego wiary,
della sua fede, della speranza,
Jego nadziei,
della carità,
miłości i zawierzenia Bożemu miłosierdziu pozostaje w nas w tych dniach niezwykle żywe. Niech Jego wstawiennictwo wspiera życie i dobre zamiary każdego z Was, troski i radości Waszych bliskich, rozwój i pomyślną przyszłość Kościoła w Polsce oraz całej Waszej Ojczyzny. Serca Wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji wierni odmówili wspólnie po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Podczas okrągłego stołu w sprawie niepełnosprawnych powołano 5 podzespołów, które mają zajmować się zagadnieniami. Pierwsze spotkanie zaplanowano od 12 do 14 maja. Opiekunowie są zdeterminowani i domagają się konkretnych działań. Podzespoły do spraw orzecznictwa, zdrowia i rehabilitacji, aktywizacji i opieki instytucjonalnej, dzieci i młodzieży, opiekunów dorosłych, osób niepełnosprawnych to pomysł ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział, że podzespół do spraw zdrowia zajmie się między innymi kwestią dostępności leków. Stwierdził, że nie jest możliwe, by wszystkie leki potrzebne niepełnosprawnym były bezpłatne. Rozmowy przy tak zwanym okrągłym stole w sprawie osób niepełnosprawnych wpisują się w kampanię wyborczą rządu, uważa Piotr Rybak z Ruchu Oburzonych. Dodaje, że od 7 lat rząd nic nie zrobił w tej sprawie.
Minister Kosiniak, jak i minister zdrowia powiedział wyraźnie, że nie mają pieniędzy. Wobec tego pytam się, gdzie są te pieniądze? Przez 7 lat rządzili tym krajem i przez 7 lat nie robili nic dla społeczeństwa osób niepełnosprawnych. Dzisiaj mówią, że nie mają pieniędzy. Podejrzewam, że to spotkanie dzisiaj to jest po to, żeby polskiemu społeczeństwu zamydlić oczy, że oni rozmawiają, że chcą ten problem załatwić. Fakt jest taki, że jest kampania wyborcza do Europarlamentu, niedługo samorządów, niedługo do Parlamentu Polskiego i chodzi tylko, żeby pokazać, jaki to rząd PO-PSL jest dobry, że ze społeczeństwem rozmawia.
Opiekunowie domagają się uzawodowienia swojej pracy. Zwracają uwagę na konieczność zabezpieczenia rodzica po śmierci dziecka, którym się opiekował, zanim rodzic wróci na rynek pracy. Chcą również podwyższenia renty socjalnej i zasiłków pielęgnacyjnych. Poseł Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski mówi, że jest to wymuszony okrągły stół. Liczy na działania rządu.
To jest olbrzymia grupa społeczna ludzi, która już przestała być anonimowa, przestała być niema i ich głos zaczął się liczyć, być słuchany. I myślę, że wymuszą na rządzie takie zmiany, które ten system poprawią nie tylko pod względem wysokości świadczeń, ale także pod względem traktowania przez państwo osób z niepełnosprawnością.
Poseł przypomniał, że protesty opiekunów zostały tylko zawieszone, a nie zakończone. Jeśli nie będzie szybkich propozycji rozwiązań, te protesty wrócą. Lasy Państwowe wpłaciły do budżetu pierwszą ratę daniny przeforsowanej przez koalicję PO-PSL, informuje jedna z gazet. Było to 200 milionów złotych z zaplanowanych na ten rok 800 milionów złotych. W przyszłym roku do kasy państwa trafi drugie tyle. Dodatkowy podatek wymusił na lasach cięcia. Zaplanowany na ten rok miliardowy budżet został zredukowany do 700 milionów złotych. Na budowę leśnych dróg pójdzie z tego jedynie 360 milionów złotych z zaplanowanych wcześniej 600 milionów. Profesor i poseł Jan Szyszko, były minister ochrony środowiska, mówi, że rządzącym chodzi o to, by doprowadzić do destabilizacji lasów.
I rozpocząć ich reorganizację, patrz inaczej, po prostu w najbliższym czasie sprzedaż terenów leśnych. Widzę to, jestem w tej chwili również w terenie i rozmawiałem z zakładami usług leśnych, zakłady usług leśnych, czyli ci ludzie, którzy pracują bezpośrednio w terenie, bezpośrednio w lasach, przestają mieć pracę. A więc z jednej strony wzrost bezrobocia w terenach wiejskich, w terenach leśnych, a z drugiej strony rozpoczęty proces destabilizacji. Mogę powiedzieć tylko jedno, że całe szczęście, że społeczeństwo stanęło w obronie polskich lasów państwowych. W tej chwili zebraliśmy ponad 1 800 000 podpisów w proteście przeciwko temu.
W najbliższym czasie, jak dodał poseł, złożony zostanie wniosek do marszałek Sejmu Ewy Kopacz o przeprowadzenie referendum w sprawie polskich lasów. Polskiej gospodarce potrzebny jest wzrost i zracjonalizowanie inwestycji, przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas posiedzenia Rady Programowej Partii. Zwrócił uwagę, że wzrost gospodarczy zależy od nakładów inwestycyjnych.
Musimy doprowadzić do tego, żeby poziom inwestycji w Polsce był wyraźnie wyższy. Jeśli ktoś w sposób obiektywny, być może także krytyczny, ale obiektywny zanalizuje nasz program, to musi tam dostrzec to dążenie do zwiększenia inwestycji w Polsce, ale także ich zracjonalizowania. Czy to jest możliwe? No, to ma być przedmiotem dzisiejszej debaty.
Prezes PiS-u mówił, że rozwój musi opierać się na własnym kapitale i na przemyśle. Dodał, że kapitał zewnętrzny nie może być w Polsce traktowany jako coś dobrego samo przez się. Kapitał zewnętrzny jest dobry wtedy, jeśli jest skierowany na wieloletnie inwestycje. Tymczasem, jak zauważyła ekonomistka profesor Grażyna Ancyparowicz, kapitał zagraniczny opanował wiele gałęzi naszej gospodarki. Drugi rok z rzędu spada poziom inwestycji w polskiej gospodarce. Na razie bronimy się przed odpływem kapitału zagranicznego wyłącznie niskimi kosztami pracy. Niestety dotkliwie odczuwają to polskie rodziny.
Przychodzi na swoich własnych warunkach, bo nie powinniśmy tutaj na to zezwolić w swoim czasie, no ale zezwoliliśmy i teraz mamy taką sytuację, jaką mamy. Co jest naszym głównym atutem? Niskie koszty robocizny. W Polsce koszty robocizny są 4-krotnie niższe niż w Unii Europejskiej, niż przeciętnie w Unii Europejskiej.
A takie niskie być nie mogą, jeśli chcemy zahamować falę emigracji i poprawić demografię. Zmiana ta, choć możliwa, jest trudną do urzeczywistnienia. Polska gospodarka jest bowiem zależna od surowców z Rosji i koniunktury w niemieckiej gospodarce. Resort gospodarki podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 3,3%. Według części ekspertów te przewidywania są zbyt optymistyczne. Ministerstwo zdecydowało się na ten krok po serii danych makroekonomicznych na marzec. Wcześniejsza prognoza przewidywała wzrost na poziomie 3%. Rząd zakłada w budżecie na 2014 rok wzrost na poziomie 2,5%. Poseł Izabela Kloc na te informacje patrzy z perspektywy sytuacji na Śląsku i problemu sektora górniczego.
Zwały na hałdach wskazują jednak, że nie ma zapotrzebowania na węgiel, przez to nie ma zapotrzebowania na energię i to pokazuje, że w istocie nie ma zapotrzebowania na produkty, które są efektem pracy naszych fabryk, naszych przedsiębiorstw, więc nie wiem skąd takie optymistyczne wskazówki, które mówią o wzroście gospodarczym, jeżeli w realnej gospodarce, w budżetach domowych, no my czegoś takiego nie obserwujemy.
Ministerstwo Gospodarki spodziewa się, że w pierwszym kwartale PKB wzrósł o 3,1%. Przy wzroście spożycia ogółem 2,2%, spożycia indywidualnego o 2,6%. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,9%. 130 osób straciło pracę we wrocławskiej fabryce sprzętu domowego Fagor Mastercook. Czarny scenariusz zakłada, że firmy nie uda się uratować. Syndyk informuje, że ostatnie zamówienie na pralki jest nierentowne, dlatego wdrożono procedurę zwolnień grupowych. W maju pracę może stracić nawet 400 osób. Jeżeli w przyszłym miesiącu nie zostanie podpisany kontrakt na nowe zamówienia, pracę może stracić cała załoga, czyli prawie 1200 osób. Kazimierz Kimso, przewodniczący Dolnośląskiej Solidarności, ma nadzieję, że uda się jeszcze uratować zakład.
Liczymy na to, że jednak uda się tutaj doprowadzić do szczęśliwego finału, to znaczy do tego, żeby ten zakład został przejęty przez nowego inwestora. Natomiast te wszystkie informacje, które mieliśmy, wskazywały na to, że uda się ten zakład jednak w dużej mierze uratować. To, że redukcje były tam przewidywane chyba gdzieś około 200 osób, one miały przebiegać na zasadzie tak zwanych dobrowolnych odejść i w drugim jakby rzucie osób, które mają emerytury, czy tam zabezpieczenie świadczeń emerytalnych. To taki miał być scenariusz. A tutaj, jeżeli słyszę, że to jest ponad 400 osób, jestem zaskoczony.
Firma Bosch ma przedstawić swoją ofertę w połowie maja. Paweł Piskorski, były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej, ujawnia nowe fakty w sprawie finansowania partii, której liderem w latach 90. był Donald Tusk. Sprawa dotyczy już nie tylko środków od niemieckiej partii CDU. Na antenie publicznej telewizji Piskorski powiedział, że do Kongresu Liberalno-Demokratycznego płynęły środki finansowe od przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z prawem. Mówił wręcz o przekazywaniu pieniędzy w reklamówkach. Donald Tusk twierdzi jednak, że nigdy nie brał żadnej pożyczki od CDU. Były polityk Platformy Obywatelskiej podkreśla, że ma dowody na swoje tezy, ale jak mówi, przedstawi je dopiero w sądzie, jeśli zostanie pozwany. Solidarna Polska przygotowała pozew w trybie wyborczym i zachęca Komitet Platformy Obywatelskiej do skorzystania z wniosku i skierowania sprawy do sądu, mówi Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski.
My uważamy, że jest coraz więcej przesłanek wskazujących, że w tym meczu między Piskorskim a Tuskiem to jednak Piskorski jest bardziej wiarygodny. I tym bardziej namawiamy pana premiera Donalda Tuska, jeśli nie jego, to pana Lewandowskiego czy Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej do skierowania pozwu w trybie wyborczym, który przygotowaliśmy im do sądu, by tą sprawę wyjaśnili. Chyba że boją się tych dokumentów, o których mówi Piskorski, że je ujawni, jeśli sprawa trafi przed oblicze sądu.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił wczoraj, że oskarżenia są poważne, dlatego premier powinien tę sprawę wyjaśnić nie na konferencjach prasowych, ale w Sejmie. Zagrożenie terrorystyczne wywołane działaniami prorosyjskich separatystów w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy może rozlać się na kolejne obwody tego regionu, oświadczył pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Oleksandr Turczynow. Oświadczył też, że armia ukraińska postawiona jest w stan pełnej gotowości bojowej. Mimo że władze Ukrainy prowadzą na wschodzie kraju operację antyterrorystyczną, prorosyjscy separatyści bez żadnego oporu ze strony milicji przejmują budynki administracyjne w kolejnych miastach. Dziś w mieście Gorłówka. W rękach separatystów wciąż znajduje się też 6 obserwatorów wojskowych z państw OBWE, wśród nich polski oficer. Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył perspektywę wzrostu gospodarczego dla Rosji na ten rok z 1,3% do 0,2%. MFW przewiduje też, że odpływ kapitału z Rosji osiągnie w tym roku 100 miliardów dolarów. Przedstawiciele funduszu mówią o recesji w Rosji. Z 2,2 miliarda do 3,5 miliarda dolarów wzrośnie zadłużenie Ukrainy za odebrany rosyjski gaz po uwzględnieniu dostaw za kwiecień, ogłosił z kolei rosyjski koncern energetyczny Gazprom. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.